Wiecie, kto to był apostoł Paweł? Tak, Hebrajczyk z Hebrajczyków, wyszkolony i wyuczony przez najlepszego wtedy istniejącego chyba nauczyciela, Gamaliela. Człowiek oddany Panu Bogu całym sercem, całym swoim życiem. Pamiętajcie, że nie mówię o Andrzeju. I kiedy on spotkał Jezusa na drodze, idąc do Damaszku, jako prześladowca wierzących, tak? Kiedy spotkał Jezusa, poznał Go jako swojego Zbawiciela, oddał całe życie i całe swoje serce Jemu. I po prostu Jego życie się odmieniło. Później, jak czytamy Dzieje Apostolskie, były takie sytuacje, w których Paweł ruszył z całym sercem i z całą miłością do ludzi, żeby opowiadać o Jezusie, a oni się Go bali, no bo wiedzieli, że przedtem był trochę inny, ale ci, którzy się przekonali, wiedzieli, że na nim zawsze można polegać i że jego serce jest zawsze dla wszystkich ludzi. I mamy takie wiele takich historii w listach, które Paweł opisuje. On był człowiekiem, który był posłany do wielu kościołów. Był czas, kiedy zatrzymywał się w jednym ze zborów i tam służył i budował kościół, ale w pewnym momencie wyruszał dalej, był człowiekiem, któremu dany był większy obszar niż jeden kościół, niż jeden zbór. I kiedy on mówi o sobie, mamy to w drugim liście do Koryntian zapisane, to może drugi list do Koryntian, 11 rozdział, kiedy Paweł spotyka się z ludźmi, którzy też głoszą Chrystusa, ale tam następują pewne tarcia. On mówi tak, od 23 wiersza może przeczytajmy. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i w nagości. To był człowiek, który po prostu szedł przez życie z Bogiem i był wszędzie tam, gdzie był potrzebny. W każdym miejscu. On się nie bał wejść. Pamiętacie, później jest taka sytuacja, kiedy do niego prorok prorokuje, że będzie związany, żeby nie szedł do Jerozolimy, bo tam go zwiążą i będzie w więzieniu. I Paweł mówi na to, niech tak będzie, niech się Boża wola wypełni. Idę do Jerozolimy, niech mnie zwiążą dla Chrystusa. I on był gotowy wszystko oddać, dlatego że Pan Bóg obdarował go wizją, która jest większa niż dla wielu, wielu z nas, gdzie my mamy taki mały obszar działania, na przykład jeden zbór, albo swoje własne podwórko, albo rodzinę, prawda? A Paweł był człowiekiem oddanym Bogu i oddanym takiej większej sprawie. I tu mam ten werset, który wybrałem z tego miejsca. To był wstęp taki, żeby powiedzieć, kim był Paweł, jak on działał. I przeczytajmy sobie 28 werset. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. On nawet będąc w jakimś miejscu, w Koryncie, czy w Efezie, czy no gdziekolwiek tam, gdzie Pan Bóg go postawił, żeby budować Kościół, on zawsze był wypełniony troską o wszystkie zbory. Po prostu Pan Bóg znał jego serce, znał jego możliwości i dał mu więcej. I gdziekolwiek by nie był, wiecie co, łatwo jest na przykład być tutaj na tym miejscu i ogarnąć, żeby te spotkania przebiegały jak należy, żeby były tam krzesła, kubeczki, wszystko poustawiane, popodłączane i żeby to sobie, to się kręciło, nie? I jeżeli koncentrujesz się na jednym takim wydarzeniu, jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli jesteś w tym wydarzeniu, a ja coś o Andrzeju powiem jednak, bo ostatnio, 2 tygodnie temu czy tam ileś, jaki to facet jest, nie? Andrzej mówi do mnie tak, ty jedziesz do sklepu po zaopatrzenie, po zakupy, to kup też Ludwika, bo tam w górnej kawiarence nie ma płynu do zmywania. Dobra, kupię, nie? Pojechałem, zrobiłem zakupy. Ludwika nie kupiłem. Oczywiście. Przychodzę za 3 dni, stoi Ludwik. Andrzej albo Jola, nie wiem, kto to zrobił, ale myślę, że... Wiecie co, on jest takim człowiekiem, że myśląc o 60 kilku kościołach w Polsce, myśli też, żeby wymienić żarówki na lepsze, bo tu jest trochę słabe światło. Rzadko się zdarza coś takiego. Ja jako osoba odpowiedzialna za żarówki zapominam. No w każdym bądź razie, słuchajcie, mówimy oczywiście o apostole Pawle cały czas. To był człowiek, który żył w wielkim, jak to powiedzieć, no z takim wielkim obciążeniem, dlatego że będąc w jednym miejscu, jednocześnie miał w sercu wiele miejsc i wiedział, że powinien tam być i musiał wybierać, podróżował, nie zawsze mógł się dostać w to miejsce, więc czytamy w listach, że bardzo pragnąłem, całym sercem pragnąłem być z wami, ale nie udało mi się, więc chociaż napiszę do was list, chociaż was pocieszę słowem przez list. I wiele, wiele lat tak funkcjonował. I teraz, jeżeli chodzi o naszą sytuację, to jest tak, że Pan Bóg w pewnym momencie powiedział: Andrzej, dość, ja chcę cię w tym miejscu, gdzie będziesz troszczył się o wszystkie zbory. A na to miejsce, w którym byłeś, daje Rafała, daje twojego następcę. Wprowadzisz go i on będzie służył Bogu. I słuchajcie, w związku z tym to jest trudna sprawa dla zboru. Jeżeli widzicie, jak ci tylko te parę osób, które mówiły, jak jesteśmy emocjonalnie związani ze sobą, prawda? I było tak, że część ludzi mówiła, ja sobie nie wyobrażam, że Andrzej i Jola, oni mogą nie być pastorami tutaj. Nie wyobrażam sobie tego. To jest niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. I on daje na zastępstwo człowieka, który nie jest, jest inny, ale nie jest gorszy od Andrzeja. I on ma niesamowite serce. Wiecie, ja sobie tak tutaj, bo ja tu jestem codziennie po parę godzin i przyglądam się też Rafałowi, tak? I on przychodzi i mówi, słuchaj, ja tu się umówiłem z jedną osobą na spotkanie, a później chciałbym z tobą pogadać. Ja mówię, dobra, to za pół godzinki do ciebie wpadnę. Nie, 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 za 2 godziny. No, Panie Boże, to jak to można w ogóle umówić się z jedną osobą i spędzić z nią 2 godziny? No, żebyś wiedział, po 2,5 godzinach ja tu nieśmiało się pojawiam i macham do niego, halo, pamiętasz o mnie? A on gada. I sobie pomyślałem, jak to jest możliwe w ogóle, żeby z jakąś osobą tyle czasu spędzać? A później sobie przypomniałem, że ja z moją Ulą, z moją żoną, kiedy się spotkaliśmy, całe noce spędzałem gadając i mieliśmy temat. I nam się wcale ten czas nie dłużył. Więc mój misiowy rozumek wykombinował coś takiego, że Rafał kocha was wszystkich i każdego, z kim się spotyka. A jak ktoś kocha, to czas płynie zupełnie inaczej. Może gadać 2 godziny, 3 godziny, ile potrzeba. No i mamy taką trudną sytuację teraz, bo Andrzej przechodzi wyżej, prawda? On ma większą odpowiedzialność. Pan Bóg jego serce tak zbudował, jego służbę tak zbudował, że on będzie się troszczył o zbory. Ale tu będzie miał swoje biuro i dorwiemy go nieraz, jak będzie trzeba, i będzie tu usługiwał. Jola tak samo. W piątek jesteś na spotkaniu duszpasterzy i też działkę dostaniesz. I oni będą tutaj, prawda? I Rafał będzie. I ja wam powiem taką śmieszną historię, bo wielu ludzi, z którymi się spotykałem, mówię, ja nie wiem, co ja mam zrobić, jak tu, w którą tu stronę, nie? Popatrzcie, pracowałem kupę lat temu w Teatrze Wielkim. Ogromny budynek, ogromna scena. Pracowałem przy obsłudze sceny i powiem wam o jednym wydarzeniu. Opera, piękna opera Modesta Musorgskiego, Borys Godunow. Rosja, czasy carskie, ogromna dekoracja. Wiecie, że scena w Teatrze Wielkim cała z tymi bocznymi wózkami, z obrotową sceną, ze wszystkim jest wielkości boiska piłkarskiego? No. Więc na tej scenie jest zbudowana dekoracja ogromna, wielkie schody prowadzące do cerkwi i jest scena koronacji cara, się odbywa. Za sceną stoją 3 stuosobowe chóry, muzyka jest niesamowita i scena, kurtyna opada i zanim ta scena się rozpocznie, rozpoczyna się, jest muzyka, kiedy kurtyna ma się podnieść w górę, 2 statystów z takimi halabardami stoi na górze przed tymi drzwiami do cerkwi przy przepięknej muzyce. Oni tak uroczyście schodzą na dół i stają po jednej i po drugiej stronie schodów i wtedy cały orszak z tym koronowanym carem się pojawia. Więc scena jest przygotowana, wszystko jest jak należy. Statyści stoją, ale jeden mówi, ty, ja muszę do toalety muszę. No dobra, to ten drugi odbiera od niego halabardę i mówi, dobra, leci i ten. I tamten poszedł, mijają 2 minuty, jego nie ma, orkiestra rusza, chóry zaczynają za sceną śpiewać i kurtyna idzie w górę. I stoi koleś z 2 halabardami na górze schodów. No i oczywiście nie mogę powiedzieć, że on schodzi, tylko on kroczy na dół. Tak. Skroczył z tych schodów i później robi coś takiego, tak. Próbuje się rozedrzeć i pójść w 2 strony, bo jeden miał być po tej stronie, drugi po tej. Ale mu nie wychodzi. Więc macha ręką i idzie na tą swoją stronę. Tam część widowni w ogóle tego nie zobaczyła. Ale nie wiem, jak wielu z was jest teraz w dylemacie, w którą stronę. Słuchajcie, Andrzej przez lata przygotowywał nas do tego, żebyśmy służyli innym. Rafał jest postawiony do tego, żeby służyć tutaj na miejscu. Więc żebyśmy nie byli takimi halabardnikami, którzy usiłują się rozedrzeć i pójść i z Andrzejem, i z Rafałem w jednej chwili, to po prostu wybierzmy, kiedy mamy być tutaj i usługiwać ludziom tutaj na Pradze, usługiwać zborowi, kiedy mamy pójść z Andrzejem i pojechać w Polskę i odwiedzać inne zbory i wspierać jego służbę. Ja myślę, że nie po to Pan Bóg postawił go tutaj, żeby wyszkolić taką grupę ludzi, żebyśmy my siedzieli tutaj na krzesłach i nawzajem się sobą cieszyli, tak? Prawda, że jesteśmy razem. Ale po to jesteśmy przygotowani, żeby wziąć udział w misji. I ja myślę, że to jest czas, w którym jesteśmy tutaj po to, żeby się modlić, uwielbiać i budować nawzajem. I jesteśmy posłani Od wielu, wielu lat do tego kościoła, do tego zboru były proroctwa mówiące o tym, że z tego miejsca będą takie płomyki ognia rozchodzić się po Polsce i nie tylko. Jesteśmy posłani do tego, żeby razem z Andrzejem wspierać jego służbę troski o inne zbory. I nie musimy być w sytuacji tej, wiecie, halabardnika z dwoma halabardami. Możemy sobie to wybrać, prawda? I dogadać się z jednym i z drugim i oni między sobą się świetnie dogadają, bo też jestem świadkiem tego, że tu nie ma problemów. Są inni trochę, jeżeli chodzi o emocje, ale dzięki temu tworzą większą taką całość, taki, no coś fajnego. Wiecie, są takie trzy rzeczy, które chciałbym na koniec jeszcze przeczytać z listu do Hebrajczyków. Kiedy to jest ostatni, 13 rozdział i może od 7 wiersza przeczytamy kawałek. Pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, tu jeszcze do końca życia daleko, akurat, prawda, nie ma o czym gadać tutaj, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala poza obozem. To jest, chodzi o to, że ten list został napisany w 63, 64 roku, kiedy jeszcze funkcjonowała świątynia. I część wierzących wędrowała do świątyni. I tu jest mowa o tym, że ci, którzy po zwycięstwie Jezusa na krzyżu, ci, którzy jeszcze funkcjonowali w tym systemie świątynnym, ofiarniczym, nie mieli prawa do duchowego, prawa do tej ofiary Jezusa, tak? Rozumiecie to? No. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. To były te ofiary spalane za grzech. Zawsze krew była kropiona na ołtarz, tak? Część była oddawana na ołtarzu, a reszta była wynoszona i za grzech zawsze ofiara spalana była poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. On też był wyprowadzony poza bramę i tam został złożony za nasz grzech. Amen. To jest fantastyczne. I teraz posłuchajcie uważnie. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miejsca trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Kim jesteśmy? Jesteśmy ludźmi Królestwa Bożego. Tutaj nie mamy miejsca stałego, mamy miejsce spotkań, ale wiecie co, my staramy się jakoś urządzić to miejsce tak, żeby ono było fajne dla odbycia kazania, dla tej pierwszej części naszej społeczności i mamy drugie miejsce, które też urządzamy po to, żeby było wygodnie nam wszystkim. I to jest dla mnie wielka radość, jak ja coś zrobię na dole, przyjdę później i patrzę, że wy się tam dobrze czujecie, jak w domu siedzicie, rozmawiacie i nie chce się wam wychodzić. To jest super miejsce, ale gdyby was tutaj nie było, to w ogóle mnie nie interesuje już. Rozumiecie? Ja nie robię tego dla miejsca, tylko dla was, dla społeczności. I my jesteśmy tą wspólnotą, którą Pan Bóg powołuje, woła do tego, żebyśmy wyszli poza obóz, żebyśmy poszli z Jezusem, więc myślę, że wielu z nas może sobie pogadać z Andrzejem i umówić się, słuchaj, chciałbym pomóc ci, jak będziesz jechał gdzieś do jakiegoś zboru, czy mogę z tobą pojechać, mogę zobaczyć, jak ty to robisz, może będę cię wspierał, może chociażby mogę być twoim kierowcą, zmiennikiem, Naprawdę, niewiele trzeba, żeby pojechać i się uczyć i wyjść poza obóz. I teraz są trzy takie, ponieważ tu jest mowa o darach, o tych ofiarach, które były składane w świątyni, które po momencie, kiedy Jezus oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał, już niepotrzebne są, to tutaj Paweł też mówi o jakie dary on by chciał, żeby były składane, tak? I jeszcze trzy werseciki sobie przeczytamy, 15, 16 i 17. I w 15 mówimy, przez Niego więc, przez Jezusa, nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I to jest czas modlitwy i uwielbienia. Pierwsza rzecz, pierwsza ofiara, jest, wiecie, że ja nie lubię używać w ogóle słowa ofiara, bo praktycznie ten korban, co jest w hebrajskim użyte, to jest oddanie. To jest tak, jakbyśmy wszystko, co mamy, by nie było nasze. I po prostu oddając Bogu to, co mu się należy, chwalimy Go, uwielbiamy Go, śpiewamy Mu pieśni, modlimy się, dziękujemy. Pierwsze oddanie, jakie z naszego życia może dla Boga być, to jest modlitwa, dziękczynienie, uwielbienie. Tak? Zgadzacie się ze mną? Owoc warg, które wyznają Jego imię. I to może być w uwielbieniu, ale może być też wobec innych ludzi. Może to być świadectwo. To też jest owoc warg, które wyznają Jego imię, tak? I druga rzecz. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary, czyli oddania, powiedzmy, podobają się Bogu. Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. I to jest tu. To jest to, co się dzieje w rodzinie, w tym naszym kręgu, że dbamy o siebie nawzajem. Wiemy, kto ma jaki problem i pomagamy mu ten problem rozwiązać i wspieramy go i działamy razem. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy już na drugim poziomie. Ja nie chcę mówić, że jeden jest ważniejszy od drugiego, bo one wszystkie uzupełniają się nawzajem i są potrzebne do takiej wspólnoty, do życia z Bogiem. I 17 werset. Uwaga, uwaga. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. No to co trzeba zrobić? Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Mamy interes w tym, żeby zadbać o naszych przywódców. Mamy interes w tym, żeby okazać im szacunek i żeby ich wspierać w modlitwie. Wiecie co? Trudno by było, kiedy ja tutaj stoję, żeby nie było Starego Testamentu, prawda? No więc kawałek będzie. Czekamy, dobra. Kiedy arcykapłan wchodził do świątyni, do namiotu, żeby się modlić, to miał przy swojej szacie miał taką niebieską tunikę i na brzegu tej tuniki były poprzyczepiane dzwoneczki i takie jabłuszka granatu ozdobne, tak? I te dzwoneczki stale dzwoniły. I ludzie zastanawiają się, po co one były? Dlaczego on miał te dzwoneczki? Po co to brzęczało wszystko, tak? I są tacy, którzy mówią, że ponieważ aniołowie przyglądają się, jak arcykapłan służy, no to ze względu na to, żeby oni go nie krytykowali, to on ma dzwoneczki, jak dzwoneczki dzwonią, to one wypłaszają aniołów i aniołowie nie plotkują wtedy, nie? Ale to jest jedna z takich wersji tego, ale tak naprawdę te dzwoneczki są po to, że arcykapłan zawsze wchodził do świątyni z przebłaganiem za lud. On zawsze wstawiał, on był wstawiennikiem, cały czas był wstawiennikiem i wstawiał się za lud. A żeby ta jego służba wstawiennicza była mocna, to on potrzebował wstawienia ludu. I dlatego dzwoneczki. Bo kiedy ludzie słyszeli, że on dzwoniąc wchodzi modlić się o nich, stawali dookoła i wstawiali się za arcykapłana. I modlili, bojowali o niego. Po to były dzwoneczki. I jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Jeden wstawia się za lud, reszta wstawia się za niego. Okej. Także, słuchajcie, mamy fantastyczny czas, fantastyczny moment. Mamy nowego, błogosławionego pastora z żoną, Gosią, która jest trochę inna niż Jola, ale jest fantastyczna. Zwojowniczka, jakich mało, naprawdę. Mamy Andrzeja i Jolę i teraz powiem wam tak, nikogo nie tracimy. Jesteśmy bogaci. I dziękujemy za to Bogu. Amen.